I witam Was na 10. już audycji, drugiej z kolei audycji, na której nie jestem tylko ja sam, ale zapraszam gości. Dzisiaj moimi gośćmi są Karolina i Maciej Szaciło. Witam Was serdecznie.
Witamy.
Witamy, dzień dobry. Dobry wieczór, znasz się.
Tak, dobry wieczór. Miejmy nadzieję, że ten wieczór nie będzie taki zły, jak był dzień, bo po prostu dzisiaj to była chyba każda możliwa pogoda za oknem, ale chyba z tego, co widzę, się całkiem rozpogodziło, jest bardziej wiosennie niż było wcześniej.
Już nie wieje.
No właśnie, to najważniejsze. Tego się trzymajmy i myślę, że będzie już tylko coraz lepiej. No, audycja, która, jakby temat dzisiejszej audycji jest związany stricte z wiosną, bo na wiosnę bardzo często decydujemy się zrobić jakieś takie porządki w głowie, porządki w ciele, porządki w życiu, troszeczkę oczyścić siebie, zmienić pewne nawyki i myślę, że akurat to będzie świetny temat na dzień dzisiejszy. Audycja potrwa do około 40 minut. Zachęcam Was wszystkich, żebyście wyłączyli wszystkie rozpraszacze, maile, Facebooki, telefony odłożyli na bok i skupili się na tym, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało wpisujcie je na czacie czy w komentarzach. Jak się jakieś ciekawe pytania pojawią, to na pewno z przyjemnością zadam je w trakcie audycji. Już kilka pytań mam zapisanych, które zdawaliście wcześniej, także dziękuję Wam bardzo za świetne pytania i pomysły. I za około tydzień pojawi się nagranie do odsłuchania, jeżeli będziecie chcieli sobie posłuchać jeszcze raz, a także dla osób, które nie mogły być dzisiaj z nami. Na początku kilka słów na temat naszych gości. Zacznijmy od Karoliny. I Karolina, jej pasją są przede wszystkim podróże, a także joga i medytacja. Co ciekawe, Karolina prowadziła warsztaty oddechowe w więzieniach. To mnie bardzo zainteresowało i pewnie też o to jeszcze zapytam. I w szkołach. A na co dzień pisze reportaże, wywiady dla magazynów, między innymi Wysokich Obcasów i kilku innych. Maciej natomiast przez wiele lat prowadził pracownię ceramiczną. W tej chwili do jego głównych pasji zaliczają się gotowanie, joga i medytacja. Od kilku lat gotuje w Dzień Dobry TVN i jest autorem rubryki kulinarnej w magazynie Sens. A razem są autorami bloga Medytujemy. To jest blog o przede wszystkim chyba o zdrowym odżywianiu, ale też szerzej o zdrowym życiu ogólnie. Bogaty w niesamowite i ciekawe przepisy. Organizują warsztaty i wyjazdowe detoksy, a także są rodzicami jednomiesięcznego Jaśka, który chyba śpi aktualnie, prawda?
Tak, tak, zasnął.
No właśnie, jak wcześniej rozmawialiśmy, to miałem okazję usłyszeć Jaśka, natomiast jeżeli będziecie słyszeć właśnie jakieś dziecięce odgłosy, to znaczy, że Jasiek się obudził i jest razem z nami. Czy coś byście dodali? Czy przedstawiłem Was w sposób kompletny, czy jeszcze byście chcieli coś dodać na swój własny temat?
Myślę, że w sposób kompletny. Ja nie piszę jakiś bardzo regularnie do Wysokich Obcasów. Jest to jeden z wielu tytułów, z którymi współpracuję, ale myślę, że poza tym wszystko było w miarę aktualne.
Super, super, to się bardzo cieszę. No, nie ukrywam, że sporo tych rzeczy jest, biorąc pod uwagę waszego bloga, książki, które się pojawiały i które są też w kolejce do pojawienia się. Tego wszystkiego jest dosyć dużo i akurat takie fajne pytanie mi się tutaj pojawiło od Zosi, która pyta, skąd w ogóle na to wszystko brać czas? Na takie, jakby no wiadomo, mamy pracę, mamy życie, dzieci i do tego jeszcze dochodzi zdrowe odżywianie, sporty, gotowanie. Jak to wszystko pogodzić? Jak wy to robicie? Czy macie na to jakiś konkretny przepis? Jak to się dzieje?
Wiesz co, ja myślę, że wiele się zmienia, kiedy zaczynasz się dzielić w życiu różnymi rzeczami i do momentu, do którego ja przynajmniej to zaobserwowałam, byłam bardziej w głowie i narzucałam sobie jakiś rytm, robiłam plany i tak dalej, co nie oznacza, że nie można planować, zaraz o tym za moment. Natomiast kiedy zaczęłam się dzielić, czyli pisać książki w tej przestrzeni dzielenia się, opisywania tego, co się u mnie w życiu zmieniło, podawania jakichś różnych patentów, przepisów, pisania o emocjach i uwarunkowaniach, które gdzieś tam udało się zaobserwować, objąć świadomością i tak dalej, to nagle pojawił się na to czas i wszystko zaczęło płynąć.
Jeśli chodzi o mnie, to trochę wyglądało w ten sposób, że kiedyś miałem takie wrażenie, że robię bardzo dużo rzeczy, natomiast jestem mało efektywny i robię wiele rzeczy, natomiast miałem takie przeświadczenie, że cały czas ze wszystkim nie zdążam. Natomiast w momencie, w którym poznałem Karolinę, to trochę się przerzuciłem z jogi, ćwiczę i w tej chwili mniej, zacząłem medytować i naprawdę niesamowicie wzrosła moja efektywność, czyli nie jestem w stanie skoncentrować się na tym, co robię i jakby mniej czasu poświęcam na swoją pracę, ona jest bardziej efektywna.
Tak, to jest też coś niesamowitego, czego ja się dowiedziałam też na warsztatach samorozwoju i będąc w Indiach kilkakrotnie, że są w nas trzy energie. Jest to energia podtrzymująca, energia kreatywna i energia niszcząca. I w momencie, kiedy jest za dużo którejś z nich, to działamy mało efektywnie. A kiedy wszystkie są zrównoważone i rzeczywiście ukierunkowujemy te energie w jednym konkretnym celu, na jakieś jedno konkretne zadanie, to rzeczywiście wszystko idzie do przodu. A jak rozpraszamy się, mamy co chwilę nowe pomysły, ale niczemu nie poświęcamy tak na dobrą sprawę wystarczająco dużo uwagi, no to pojawia się problem.
No ja też takie rzeczy zauważam. Akurat staram się, znaczy właściwie w tej chwili bardzo regularnie medytuję, bo codziennie rano po 15 minut i zauważam, że to na cały dzień daje mi taki wysoki poziom koncentracji, wewnętrznego spokoju, takiego uspokojenia tego myślowego chaosu. I niezależnie od tego, jaki jest dzień, nawet jeżeli jest bardziej mniej chaotyczny, czy bardziej pogładany lub mniej, to dzięki tej medytacji, dzięki temu, że daję sobie te 15 minut na absolutne wyciszenie, rzeczywiście jakoś tak zdecydowanie łatwiej skoncentrować się najpierw na jednym zadaniu, potem na drugim, na jednej, drugiej, trzeciej rzeczy i z wysokim poziomem koncentracji pojawia się nagle więcej czasu w ciągu dnia. Ten czas troszeczkę wolniej płynie, nie ma takiego chaosu, takiego pędu. Nie wiem, czy wy też to zauważyliście u siebie.
Tak, jest coś, co wiele osób postrzega medytację, jogę jako coś takiego bardzo odlecianego, zen, coś, co jest teraz modne, a medytacja, joga i w ogóle techniki oddechowe mają bardzo praktyczne zastosowanie i jedną z podstawowych rzeczy, które ja zaobserwowałam w swoim życiu, to jest właśnie to, że działam zdecydowanie bardziej efektywnie. Fundacja, z którą współpracowałam i nadal czasami współpracuję, Fundacja Art of Living, przekursowała blisko 10 tysięcy więźniów w Polsce, więc jest to bardzo niebagatelna liczba, o której się mało mówi.
I to w bardzo świecki sposób, nie używając słów mantra, energia, tylko w taki, który nie przeszkadzał im jakby w ich rozumieniu świata i ich odbiorze, bo większość, że tak powiem, więźniów, tak mi się wydaje, jest jednak w tradycji
katolickiej wychowana. Więc ta świeckość tutaj jest szczególnie ważna. Natomiast to, co było niesamowite, to właśnie tam zaobserwowałam, jak praktycznymi narzędziami są techniki oddechowe, medytacja czy yoga. I no, zapewne możesz się domyślać, jak wyglądał pierwszy dzień blondynki robiącej, demonstrującej asany jogi przed 12 skazańcami.
No, musiał być to ciekawy widok i ciekawe doświadczenie.
Tak, bardzo ciekawe. I pamiętam, jak po pierwszych warsztatach, już o tym mówiłam w radiu kiedyś, natomiast mogę powtórzyć historię, Basia Jurkonic, która była ze mną, która jest koordynatorem tego projektu w Polsce, fantastyczna osoba. Wyszłyśmy z więzienia i powiedziała: Karola, wiesz, co było super, tylko mam taką jedną uwagę. Wiesz, ty strasznie żołnierska byłaś z tymi więźniami. Myślisz, że wiesz, to jest to, czego oni doświadczają na co dzień, taka twarda energia męska. A to, czego potrzebują, to miłość i akceptacja, bo tej akceptacji im z każdej strony brakuje. Więc pamiętam, że było to dla mnie, no było to dość mocne usłyszeć coś takiego, a byłam żołnierska, bo były we mnie lęki, więc broniłam się, na zewnątrz się obudowałam. I następnego dnia poszłam i rzeczywiście coś się zmieniło, zaczęłam patrzeć na nich zupełnie inaczej i to, jaka transformacja nastąpiła z ich strony, jak zaczęli patrzeć na mnie z szacunkiem, mówić do mnie z szacunkiem, jak bardzo się zmienili, no to naprawdę było niesamowite. I to, jak się bardzo zmieniali w ciągu tych kilku kolejnych dni, potem czytałam, jest cała praca doktorancka w Polsce napisana na podstawie listów, które wysyłali do Basi między innymi, o zmianach, które zachodziły w ich życiu, no to jest to naprawdę niesamowite, więc potęga teraźniejszości jest wielka.
Ja nawet gdzieś na YouTubie chyba widziałem właśnie jakiś film dokumentalny o takich badaniach właśnie prowadzonych w więzieniu na temat medytacji, gdzie gdzieś tam wprowadzono medytację przez jakiś dłuższy okres czasu, medytację uważności. No i dawało to naprawdę niesamowite efekty. Aż dziwne, że nie jest to stosowane normalnie na co dzień. Natomiast no, ci z Was, którzy tą medytację praktykują regularnie, zapewne no, doświadczają, zauważają tych efektów na wielu różnych płaszczyznach. Ale chciałbym też właśnie zastanowić się tutaj, jak to jest z tym ciałem i umysłem, bo z jednej strony możemy właśnie pracować nad umysłem, rozwój osobisty, techniki, metody, medytacja. Z drugiej strony mamy ciało, yoga, ćwiczenia fizyczne, zdrowe odżywianie. Tak czysto subiektywnie z waszego doświadczenia, jak dbanie o ciało wpływa na umysł oraz jak dbanie o umysł wpływa na ciało? Czy zauważacie jakieś konkretne tutaj efekty lub może jak wy to odczuwacie?
Przede wszystkim jeśli chodzi o mnie, to ja tak doświadczyłem tego, że najważniejsza jest równowaga, czyli żeby nie przeginać z niczym. Ja miałem kiedyś w życiu takie tendencje, że przesadzałem, czyli na przykład jak, nie wiem, ćwiczyłem sport, to ćwiczyłem prawie, że zawodowo, czyli nie wiem, na przykład jak chodziłem na siłownię, to 5 razy w tygodniu. Później była joga, którą też ćwiczyłem codziennie rano po 2 godziny, natomiast bardzo mi to pomagało, natomiast sam nie zdawałem sobie sprawy, w jak wielkiej nierównowadze żyję. I dopiero jak poznałem Karolę, to uświadomiłem sobie, że najważniejsza jest równowaga pomiędzy tymi wszystkimi rzeczami, o których mówiłeś.
Mhm. Tak, no i to są trochę takie naczynia połączone, to co mówiłeś o umyśle i o ciele. W momencie, kiedy zaczynamy medytować, bo u mnie wszystko zaczęło się, ta transformacja zaczęła się od medytacji, ja zrobiłam kurs warsztaty medytacji i technik oddechowych właśnie wspomnianej fundacji, to w pewnym momencie przychodzi taka myśl, że skoro to ciało jest domem tej pięknej duszy, to należy też o nie zadbać i w sposób naturalny zaczynasz zmieniać swoją dietę. Zaczyna ci ta intuicja, ten nasz wewnętrzny głos, zaczyna ci w końcu podpowiadać te właściwe rzeczy, bo jeżeli zaczynamy się do momentu, do którego siebie nie kochamy, to nasza intuicja nie będzie nam podpowiadać niczego dobrego. Mhm. Dopiero w momencie, kiedy rzeczywiście zaczynamy siebie lubić, zaczynamy siebie kochać i chcemy być dla siebie dobrzy, to intuicja zaczyna nam podpowiadać te właściwe rzeczy.
Więc... Tak, i też nie przesadzamy z niczym, czyli nie robimy czegoś w taki sposób inwazyjny, tylko po prostu wszystko jest w równowadze w naszym życiu.
Tak, nie jesteśmy w ogóle, my we współczesnym świecie to taka nasza obserwacja, też dietetyczna, jesteśmy w takim systemie mocno kontrolowanym. Jak dieta, to od A do Z zaplanowana, czyli 30 gram węglowodanów, 40 gram białka, do tego 10 gram tłuszczu, o tych ściśle ustalonych godzinach i bez najmniejszych odstępstw.
Tak, no i mamy też takie obserwacje, że takie diety nie działają i że dopiero w momencie, w którym rzeczywiście wyjdziemy z tego takiego systemu nagrody i kary, to wtedy można coś zmienić.
Ja wiem, bo ja przerobiłam to na sobie z góry na dół. Przez lata nie potrafiłam schudnąć. Nie wiem, ile możliwych opcji dietetycznych doświadczyłam. Wiele, naprawdę. Mhm. I dopiero w momencie, kiedy poznałam Maćka i kiedy wyszłam z tego systemu nagrody i kary i przestałam się nagradzać
Słodyczami. Najpierw karać dietą, tak, dietą, a potem nagradzać słodyczami.
I zaczęłam traktować dietę jako coś przyjemnego.
Jedzenie, które zdrowe jedzenie, które jest przyjemne dla mnie, które jest smaczne, które jest nawet, nie wiem, nie unikanie słodkiego smaku, czyli jemy słodycze, natomiast zdrowe słodycze, bo można zrobić zdrowe słodycze.
A jakie są zdrowe słodycze? Tylko tak jeszcze dopytam.
Zdrowe słodycze muszą się składać z całości pokarmowych, czyli nie wiem, używamy na przykład owoców, używamy suszonych owoców, używamy tak zwanych tych wszystkich słodów jęczmiennych, ryżowych,
melasy
buraczanej. Te wszystkie produkty zawierają minerały, witaminy,
mikroelementy. A nie tylko słodki smak.
A nie tylko słodki smak, bo biały cukier nas oszukuje, daje w pierwszym momencie ten taki słodki bodziec, a później dalej jest tylko i wyłącznie frustracja i nic więcej. Wyciąga z nas witaminy, minerały.
Tak, i tutaj super rzecz, to jest też błąd, który ja przez wiele lat popełniałam, jeżeli chodzi o dietę. Odmawiałam sobie słodyczy, a Ajurweda mówi wspaniałą rzecz na temat słodkiego smaku. Słodki smak, przez to, że mleko matki jest słodkie, jest związane z poczuciem bezpieczeństwa i ze szczęściem. Więc odmawiając sobie słodyczy, odmawiamy sobie, właściwie zaburzamy sobie bardzo mocno równowagę i, no i nie jesteśmy w stanie przez dłuższy czas na takiej diecie wytrwać. Więc zastępowanie tych niezdrowych słodyczy zdrowymi słodkościami, jedzenie słodkiego też do godziny tam 15-16, kiedy cukier jest lepiej metabolizowany przez wątrobę, sprawia, że jesteśmy szczęśliwi. I, no i w moim przypadku w ciągu roku spadło mi 20 kg bez liczenia kalorii, bez limitowania sobie tłuszczu, słodyczy i tak dalej.
Wow, no to jest niesamowite i w ogóle to jest fascynujące wręcz, że jeżeli zdobędziemy odpowiednią wiedzę, jeżeli rzeczywiście się doedukujemy i będziemy wiedzieć, czym jest żywność i w jaki sposób my funkcjonujemy i jak się odżywiać, żeby być zdrowymi, to możemy uniknąć jakby nie tylko wielu chorób, ale również takich, no, że tak powiem, przykrych symptomów złego odżywiania, jak jakieś tam, powiedzmy, takie dzienne, nie wiem, wstajemy, czujemy się zamuleni, zmęczeni, brak koncentracji, pamięć i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest niesamowite, że zdobywając tą wiedzę, możemy rzeczywiście poprzez jedzenie naprawdę prowadzić zdrowe życie. Tylko że skąd brać taką rzetelną wiedzę na temat odżywiania? Bo wiecie, w sieci jest cała masa różnych bzdur, prawda? I można się naciąć, można przeczytać coś, co będzie dla nas szkodliwe. Skąd wybierzecie wiedzę na temat odżywiania?
Wiesz co, jeszcze teraz chciałbym wspomnieć o tym, że dla mnie najbardziej niesamowite jest jakby łączenie tych poszczególnych kropek pomiędzy starożytną medycyną chińską, medycyną ajurwedyjską, a współczesną dietetyką. I to jest po prostu dla mnie, wiesz, taki ocean, który okazuje się, że jest jednym oceanem i że te wszystkie informacje jakby można na przykład na podstawie współczesnych badań potwierdzić pewne starożytne prawdy. Dlatego my staramy się, jeśli dowiadujemy się na przykład z książek dietetycznych jakichś informacji, to szukamy potwierdzenia w tych starożytnych gałęziach medycyny.
Tak, i teraz w książce naszej nowej współpracowaliśmy z rewelacyjnym doradcą żywieniowym, z Emilią Lorenz. Ona jest też biologiem molekularnym, ale oprócz tego bardzo dobrze zna się na ajurwedzie i na medycynie chińskiej. No i jest to totalnie czadowa kombinacja naprawdę, bo okazuje się, że rzeczywiście te wszystkie dziedziny się zazębiają, tak? I a skąd czerpiemy wiedzę? No, Maciek jest od lat uwielbia książki dietetyczne, bardzo dużo ma też zacięcie chemiczne, więc ma dużą wiedzę z zakresu biochemii, więc tym się interesuje. U mnie ja korzystam z jego wiedzy plus słucham się siebie i rzeczywiście ostatnio jest tak, szczególnie było tak w ciąży, to już totalnie było odżywianie intuicyjne i teraz po porodzie jem to, na co mam ochotę po prostu i potem się okazuje, że rzeczywiście mam ochotę na te rzeczy, których mi w danym momencie brakuje.
No właśnie, a jak w sytuacji, kiedy ktoś, kto powiedzmy, no nie ma takiego poziomu wiedzy i świadomości jak ty, takiego poziomu, powiedzmy, nie wiem, akceptacji, miłości do siebie i pomyśli sobie, okej, to ja będę teraz jadł to, na co mam ochotę i będzie wcinał, wiesz, masę słodyczy, niezdrowych rzeczy, pójdzie na McDonalda, bo na to ma ochotę. Jak taka osoba powinna zrozumieć taką radę?
Tutaj to o tym pisaliśmy już w Karolinie na detoksie, teraz piszemy w naszej nowej książce, jeszcze mocniej i głębiej to tłumaczymy, że do momentu, do którego chociaż wstępnie nie oczyścimy sobie organizmu, to nie możemy mówić o czymś takim jak odżywianie intuicyjnie, bo w momencie, kiedy mamy kandidę, to nasz organizm będzie intuicyjnie domagał się cukru, białego.
Ale do białego. Albo w momencie, w którym, nie wiem, zabalujemy i za dużo wypijemy, nie wiem, podczas imprezy, no to następnego dnia rano obudzimy się na kacu i bardzo będziemy chcieli czegoś tłustego, ciężkiego,
intensywnego w smaku.
Intensywnego, mięsnego wręcz w smaku, czyli więc smak umami.
Tak, krokiem numer jeden jest to, co mówi zarówno medycyna chińska, jak i ajurweda, oczyszczenie organizmu. I oczywiście, i to też piszemy w obu wspomnianych przeze mnie pozycjach, nie da się tego zrobić w tydzień, w 5 dni, nawet w miesiąc, bo to są złogi i toksyny, które gromadzimy latami. Więc
tak,
to,
które jakby odkładają się warstwa po warstwie, budując równowagę z naszym organizmem. Bo kiedy na przykład, jeśli ktoś, nie wiem, jest na przykład alkoholikiem i odstawia alkohol, to dopiero wtedy zaczynają się jakby klocki z jego, klocki z jego organizmem, dopiero wtedy zaczyna...
Z
jego zdrowiem. Dopiero zaczyna wtedy wszystko wychodzić na wierzch, wszystkie jego choroby i wszystkie jakby mechanizmy degeneracyjne.
Więc warto do tematu oczyszczania podejść stopniowo i na początku można na przykład zainstalować takie produkty w diecie, które będą nas stopniowo, powoli i bardzo mało inwazyjnie oczyszczać, zrobić sobie jakiś krótki, mało inwazyjny detoks, ale też nie zapominać o tym, żeby się odżywiać. Dopiero w momencie, kiedy wstępnie oczyścimy organizm, możemy zaczynać słuchać się tego, co on nam podpowiada. Więc myślę, że to jest bardzo ważne.
Ale ja też myślę, że jest ważne, żeby się w ogóle go słuchać, bo on może nam trochę źle, znaczy ta intuicja może nam trochę źle podpowiadać. Natomiast to jest ta nasza intuicja i powinniśmy się jej słuchać. Jeśli znowu wpadniemy w ten taki system kontroli i okej, dobrze, to ja będę się teraz odżywiał w taki spokój i narzucę sobie pewne sztywne ramy, to bardzo łatwo jest gdzieś się albo zapędzić, albo...
Tak zagłuszyć siebie.
Zagłuszyć siebie, po prostu.
Tak. Jak mam ochotę na McDonalda, hamburgery, etc. i źle się po nich czujemy, to po prostu zróbmy sobie stres test i przez kilka dni odżywiajmy się zdrowo i zobaczmy, jaka jest różnica w samopoczuciu. No oczywiście właśnie, na początku możemy nie czuć się super, bo organizm się zacznie oczyszczać, a te początki oczyszczania mogą nie być najprzyjemniejsze. Natomiast jeżeli przetrwamy ten trudny moment, to poczujemy różnicę.
Też mi się właśnie wydaje, że to obserwowanie siebie i swojego ciała jest bardzo ważne. Niestety mało kto jest do tego rzeczywiście tak przyzwyczajony. Wymaga to jakiejś samodyscypliny, świadomości, jakby oczyszczania swojego umysłu z tej lawiny myśli, którą mamy na co dzień, żeby zatrzymać się na chwilę i zwrócić, że tak powiem, swoją uwagę do wewnątrz, skupić się na swoim ciele i zadać sobie pytanie, jak ja się czuję w swoim ciele. Na przykład po zjedzeniu takiego lub innego posiłku, żeby po prostu zwracać taką szczególną uwagę na to, jak się czujemy po konkretnych potrawach, to też w ten sposób możemy, prawda, dużo się dowiedzieć o tym, co jak nam służy.
I to jest też, o czym też piszemy. Warto jest tę uważność skierować też na własne emocje i na pewne schematy odżywiania. To się po angielsku ładnie nazywa food patterns, eating patterns, czyli zobaczyć, kiedy ja tak na dobrą sprawę jestem głodny, czy wtedy, kiedy rzeczywiście mam pusto w brzuchu, czy może jestem głodny wtedy, kiedy zaczynam się stresować, a może jestem głodny wtedy, kiedy pojawiają się lęki.
Albo nie jestem głodny wtedy, kiedy pojawiają się lęki.
Albo nie jestem głodny wtedy, kiedy o, właśnie Jasiu się wybudza, zaczynam się stresować. Więc zobaczenie tego, zaobserwowanie tego powiązania między emocjami a naszym sposobem odżywiania jest tak na dobrą sprawę pierwszym krokiem, który możemy wykonać ku zdrowej diecie i zmianie nawyków żywieniowych.
Czyli wszystko jest połączone i absolutnie nie ma sensu osobno rozpatrywać pracę nad swoją głową, przekonaniami, emocjami, a osobno myśleć o odżywianiu. To tak naprawdę wszystko jest tak mocno połączone ze sobą, że rzeczywiście warto pracować nad jednym i na drugim jednocześnie.
Ja myślę, że to jest troszeczkę takie, można dać porównanie, że to jest praca od jednej i od drugiej strony, bo można pracować od głowy i można też pracować tak bardziej fizycznie. Czyli na przykład jeśli ktoś ma jakiś dany problem, no to na przykład Ajurweda mówi o tym, że każdy ze smaków pożywienia wzmacnia lub osłabia pewne emocje. I tak na przykład smak kwaśny to jest zazdrość i zawiść. Smak ostry to jest taka niecierpliwość, złość. Jeśli chodzi o smak słodki, no to już wspominaliśmy, że to jest takie szczęście i poczucie bezpieczeństwa. Natomiast jest jeszcze smak gorzki, który jest związany z takim niezadowoleniem życiowym. To jest trochę ekstrema, natomiast warto o tym wiedzieć, bo to jest też to właśnie to są te niesamowite powiązania pomiędzy emocjami a tym, co mamy na talerzu.
Tak, to co ja też zaobserwowałam u siebie, dla mnie te dodatkowe kilogramy to był sposób na to, żeby się ochronić. Więc bardzo często nadwaga jest, i o tym też mówi Ajurweda, jest związana z tą ochroną delikatnego osoby, które są wrażliwe, mają dużo lęków, które boją się wyjść na zewnątrz, które boją się pokazać, które nie są zbyt otwarte, bardzo często nakładają dodatkowo kilogramy, bo pozwalają im się ochronić.
No znaczy to też jest troszkę tak, że one potrzebują miłości, więc tą miłość sobie dostarczają poprzez okrywanie się warstwą dodatkową. Natomiast są też osoby, które z kolei są bardzo chude, mają wręcz niedowagę. Ja się kiedyś zaliczałem, miałem takie okresy, że zaliczałem się do takich osób. I te osoby z kolei panicznie boją się miłości, panicznie boją się zaangażować emocjonalnie i dlatego też mają problem z tym, żeby mieć odpowiednią wagę i mają niedowagę.
Tak, żeby zero-jedynkowo, tylko trzeba wszystko przez siebie przepuścić i zobaczyć, co u nas działa.
Niesamowite, to bardzo, bardzo ciekawe. A z takich praktycznych, konkretnych tutaj porad i wskazówek w kontekście tego, jak mieć więcej energii w ciągu dnia. Czy macie jakieś pomysły na to?
No przede wszystkim tutaj też znowu odwołanie do Ajurwedy, bo gdzieś tam jest chyba dla nas najbliższą nauką. Ajurweda dzieli pokarmy i w ogóle energię na trzy grupy. Jest energia satwiczna, rajasowa i tamasowa. Satwa to są te wszystkie pokarmy, które dostarczają nam tej lekkiej energii. Warzywa, owoce, kasze. One się bardzo szybko trawią, są lekko strawne.
Znaczy one się nie trawią szybko, tylko one nie potrzebują dodatkowej energii.
Tak, energii na strawienie i dają nam energię przez dłuższy czas. Zresztą no wiemy, jak się czujemy. Myślę, że każdy z nas doświadczył tego stanu, kiedy jest lato, jemy kasze, jemy świeże warzywa, owoce, sałaty. Mamy dużo energii i mamy tę energię przez dłuższy czas. Potem jest rajas, czyli te pokarmy, napoje, które dają nam szybki wyskok energii, ale ta energia bardzo szybko spada. Kawa, biały cukier, herbata, tutaj alkohol też w tej grupie. I ta masowa, czyli to jest taka ciężka energia, rzeczy smażone, tłuste, które de facto nam nie dają energii, tylko nam ją odbierają, bo poświęcamy dużo na proces trawienia.
Często też już napsute, zgniłe i tak dalej.
I co ciekawe, to ma bardzo fajne przełożenie, bo pewnie słyszałeś o mechanizmie deplecjego, czyli o tym, że każdy z nas ma do wykorzystania jakąś dzienną baterię. I jak te baterie nadwyrężymy rano, czyli wypijemy sobie na przykład 5 kaw, to po południu będziemy jechać na oparach energetycznych. Więc to, co przede wszystkim warto zrobić, to zrezygnować z wszystkich energetycznych dopalaczy, przynajmniej na jakiś czas, i zainwestować w to jedzenie satwiczne. Lekkie, lekkostrawne, takie, które ma, powiedziałaby dietetyka, jest oparte na węglowodanach złożonych, które nie mają wysokiego indeksu glikemicznego, tylko dostarczają nam w miarę stabilnego poziomu cukru.
Tak, one nie powodują takiego wyrzutu, skoku poziomu cukru we krwi i dostarczają energii przez dłuższy okres. Ale tutaj też jest ciekawe, że do tego wszystkiego też są zaliczane pokarmy, które zawierają melatoninę i tryptofan, które bardzo pozytywnie wpływają na nasz system nerwowy. I wtedy też, jeśli się czujemy lepiej, to jeśli mamy dobry humor, to wtedy też mamy wyższy poziom energii.
A jak ze szczęściem? Bo w waszej książce też widziałem, że oprócz kwestii energii, też pisaliście o tym, że są pewne pokarmy, które mogą wpłynąć wręcz na poziom naszego szczęścia. Jak to jest możliwe i jakie są takie, wiecie, szczęśliwe potrawy?
To właśnie melatonina i tryptofan, o których Maciek wspomniał. Przede wszystkim trzeba powiedzieć o tej prostej zależności. Kiedy jesteśmy szczęśliwi, to mamy energię. Myślę, że nikt nie zaneguje tego stwierdzenia, bo rzeczywiście tak jest. Jak jesteśmy zakochani, jak rzeczywiście jesteśmy szczęśliwi, to mamy energię, żeby robić wszystko, tak? Nawet zapominamy o tym źródle energii, którym jest jedzenie. Nie chce nam się jeść, jak jesteśmy w euforii. Więc są przeróżne. Przede wszystkim Ajurweda mówi o słodkim smaku, czyli te pokarmy, które sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi, to pokarmy, które mają słodki smak, ale oparty na tych zdrowych słodkościach.
Czyli Maciek, tych, które nas nie oszukują. Do tego też zalicza na przykład migdały, które są nawet nazywane rafajoną. To są takie pokarmy, które odmładzają. Migdały są bardzo bogate w tryptofan i w magnez. Tryptofan jest właśnie odpowiedzialny za tworzenie się serotoniny i za tworzenie się melatoniny. Melatonina z kolei jest potrzebna do tego, żebyśmy dobrze spali, czyli też jeśli dobrze śpimy, jeśli nie mamy problemu z zaśnięciem, jeśli jesteśmy rozluźnieni, to w tym momencie mamy też wyższy poziom energii, też lepiej się czujemy, mamy lepszy humor. Te wszystkie rzeczy są tutaj jakby ze sobą bardzo mocno powiązane i trudno powiedzieć, co jest pierwsze, jajko czy kura.
Mhm. No tak.
Natomiast to ten, w migdałach na przykład też jest magnez, który z kolei bardzo dobrze wpływa na nasz system nerwowy i na nasze rozluźnienie w ciele. W momencie, w którym mamy niedobory magnezu,
to a mamy wtedy w większości,
dlatego że się stresujemy, za dużo się stresujemy, wtedy nasze ciało, spina i mięśnie są blokowane, energia gorzej krąży przez te wszystkie tak zwane meridiany, można by było powiedzieć zgodnie z medycyną chińską.
Mhm. A tak naprawdę oczywiste, to na pewno węglowodany złożone, dużo warzyw, dużo owoców, dużo pestek, orzechów i myślę, że zobaczymy zmianę.
Tak, że będzie lepiej. A właśnie co do tego stresu, bo z kolei Basia zapytała, co zrobić, jeżeli nie chce się jeść w stresie? Jeżeli jesteśmy w stresie i nie mamy ochoty na jedzenie, czy zmusza się do tego jedzenia, czy co wtedy zrobić?
Tutaj to czasami moje spory z Maćkiem, bo my jesteśmy po dwóch przeciwległych biegunach. Ja jestem tym typem, który jak się stresuje, to je, a Maciek jak się stresuje, to przestaje jeść. I zawsze jak mówię, nie jesz, masz, powinieneś zjeść, to on mówi, wiesz co, to jest pierwsza rzecz, którą mówi Ajurweda, nie zmuszamy się do niczego. Bo jeżeli jesteśmy w stresie, to nasz układ trawienny przestaje dobrze trawić. I o tym też mówi współczesna medycyna. Jak nie trawimy właściwie, to nie wchłaniamy substancji odżywczych. Więc co z tego, że my będziemy jeść, skoro i tak nie będziemy niczego wchłaniać?
No tak, tak, tak. Czyli najpierw skupić się na tym, żeby poradzić sobie jakoś ze stresem, żeby oczyścić głowę, oczyścić siebie z tych nieprzyjemnych emocji. A jak później przyjdzie ochota na jedzenie, to wtedy da to się zabrać, tak?
No tak, warunkiem dobrego trawienia jest niejedzenie w emocjach. No chyba, że to jest miłość i nie wiem, ten taki...
Niejedzenie w tych cudzysłowie negatywnych, bo tak, nie ma tak, pozytywnych tak. I negatywnych emocji, ale...
Wiadomo, o co chodzi. Mhm. A ja jeszcze mam takie pytanko odnośnie kwestii wegetarianizmu, bo ja właściwie tak od półtora roku nie jem mięsa, z jednej strony ze względów etycznych, z drugiej strony ze względów zdrowotnych i jestem bardzo zadowolony z tego wyboru. Jakby nie tylko czuję się lepiej, ale też no, odkryłem w ogóle niesamowite kolory kuchni, bo zawsze wydawało mi się, że jak się przechodzi na wegetarianizm, to się po prostu będzie jadło to samo, tylko że bez kotleta. Okazuje się, że wręcz przeciwnie i wręcz pojawiła się we mnie pasja do gotowania. Jestem ciekawy, jak wy się odnosicie do jedzenia mięsa i w ogóle żywności pochodzenia zwierzęcego.
Znaczy my osobiście oboje nie jemy mięsa, ale to jest nasz wybór i nie staramy się nikogo na siłę zmieniać i nastawiać do tego, że mięso jest złe albo dobre. Generalnie rzecz biorąc mówimy właśnie o tym, że to jest intuicyjny wybór albo też związany
z etyką.
W moim przypadku ja przestałem jeść mięso, jak miałem 15 lat. W tej chwili mam 38, więc to było bardzo dawno temu i to był wybór etyczny.
Tak bardzo mi się kiedyś podobało, co Michał Piruk powiedział na antenie pewnego programu śniadaniowego, zapytany o swój wegetarianizm, powiedział, że nie je niczego, co ma tatusia lub mamusie. No i myślę, że to jest punkt numer jeden na liście, a punkt numer dwa to ten punkt zdrowotny. I szczególnie teraz właśnie w ciąży okazało się, że to mięso zupełnie nie jest nam do niczego potrzebne. Miałam taki moment, kiedy mi spadło żelazo, bo już wyczułam przez pierwsze 3 miesiące i usłyszałam, mieliśmy super lekarkę, ale taką raczej bardzo konwencjonalną i powiedziała mi po 3 miesiącach, że trzeba będzie zainstalować żelazo w pastylkach, skoro nie jem mięsa. Maciek na to zareagował żywiołowo, że nie, on prosi o miesiąc i udowodni, że ta hemoglobina pójdzie do góry. No i poszło jakoś bardzo niesamowicie i rzeczywiście wszystko totalnie naturalnymi metodami jedzeniem, więc miałam do końca rewelacyjne wyniki. Pani doktor nie mogła wyjść z podziwu i zapisywała sposoby, które...
Gratulacje.
Więc można.
Super, super. To świetnie słyszeć. Naprawdę świetnie słyszeć. Myślę, że wiele też mam będzie zachwyconych taką informacją. No i często tak jest, że prawda, przechodzimy na wegetarianizm, owoce, warzywa, idziemy do sklepu, kupujemy tego pełno. Ale tutaj Izabela zadaje pytanie. Staram się odżywiać zdrowo, jestem wegetarianką i unikam produktów przetworzonych. Moim pytaniem jest, czy to ma sens? Wiele się słyszy o sztuczności warzyw i owoców pełnych metali ciężkich i GMO. Ciężko znaleźć naprawdę zdrowe, nieprzetworzone produkty i czy to jest możliwe w dzisiejszych czasach? Co myślicie?
Oczywiście, że najfajniej byłoby jeść tylko żywność ze sprawdzonych upraw ekologicznych, co w naszych warunkach, mówię polskich, jest dość trudne do zrealizowania, bo trzeba byłoby dysponować trochę innym portfelem. Mhm. Są już oczywiście w niektórych supermarketach te działy z żywnością ekologiczną i rzeczywiście często są ok. Natomiast myślę, że no nie wiem, dla mnie osobiście nadgorliwość jest trochę gorsza od faszyzmu, czyli trzeba się kierować znowu intuicją i wybierać te produkty, my tak przynajmniej robimy, czyli jest tak zwana czysta parszywa dwunastka i czysta piętnastka. To są te grupy warzyw, które najwięcej wchłaniają pestycydów i najmniej. Więc można się zapoznać z tą listą.
I ta czysta piętnastka to są na przykład ananasy, które okazuje się, że nie musimy ich kupować ekologicznych, żeby były zdrowe, bo one po prostu nie wchłaniają tych pestycydów.
Zbyt dużo. Podobnie ma awokado. Do tych, które najwięcej wchłaniają, należą sałaty wszelkiej maści.
Ale tutaj też jest ciekawa rzecz, można sobie poradzić z tymi pestycydami, używając takich pożytecznych kultur bakterii, które się nazywają w skrócie EMY. To są efektywne mikroorganizmy, wystarczy przez 5 minut w roztworze takich emów, to jest dostępne przez internet, nie jest to drogie, nawet takie zwykłe emy dla rolnictwa można używać, wystarczy nieduża ilość tego emu i w roztworze wodnym 5 minut trzymamy sałatę i później odwirowujemy w takiej zwykłej wirówce i już ona nie zawiera pestycydów.
Albo jeszcze prościej, można też płukać warzywa i owoce w roztworze wody i octu.
Ale to zabija pasożyty akurat, a nie pestycydy.
Okay.
No to bardzo, bardzo przydatne informacje. Mnie najbardziej ucieszył ananas, bo jest to mój ulubiony owoc i skoro nie wchłania tych różnych...
Też, więc...
Awokado też nie wchłania. Też
i awokado też drugi ulubiony.
To będę robił szejki ananasowe z awokado no i to mnie bardzo cieszy.
Ja tutaj chciał dodać jedną rzecz, że jeśli chodzi o te warzywa i owoce, to one generalnie mniej wchłaniają tych wszystkich substancji trujących ze skażonego środowiska niż na przykład ryby, które w tej chwili praktycznie bardzo ciężko jest dostać rybę, która jest czysta i nie zawiera PCB, nie zawiera rtęci, nie zawiera innych metali ciężkich, które się bardzo mocno kumulują właśnie w mięsie ryb. Ciężko też dostać mięso, które nie ma tych wszystkich skumulowanych toksyn. I w porównaniu, no to jednak warzywa i owoce, nawet te skażone, wychodzą dużo lepiej.
Super, to bardzo, bardzo ważna kwestia. Jestem też ciekawy, bo nawet jeżeli powiedzmy jemy, wiadomo, dużo owoców, warzyw, orzechów, wszystkich innych rzeczy, to pewnie trudno jest dostarczyć tych wszystkich składników do naszego organizmu. I jestem ciekawy, czy stosujecie jakieś suplementy diety. Jeżeli tak, to jakie?
Ja przez bardzo wiele lat nie stosowałem żadnych suplementów, natomiast ostatnio też przez to, że dużo czytam przy okazji pisania naszych książek, dużo czytam opracowań dietetycznych, to jednak sięgam po suplementy i ostatnio takim jednym z naszych ulubionych jest witamina B12, taka pod język w sprayu.
Naturalna.
Która zresztą teraz właśnie na rynku pokazało się bardzo dużo takich naturalnych suplementów, które nie zaburzają tej takiej równowagi, bo wiadomo, że jeśli bierzemy coś sztucznego, coś co jest wyekstrahowane i to często to przynosi gorsze efekty dla naszego zdrowia niż te pozytywne. No i warto chyba sięgać po takie suplementy jak na przykład chlorella, spirulina, trawy jęczmienne, to wszystko jest bardzo naturalne i te wszystkie substancje odżywcze występują w idealnych proporcjach.
No tak, ale też trzeba uważać, bo na przykład spirulina nie nadaje się dla kobiet w ciąży. Osoby, które tak jak ty, Maciek, mają tendencję raczej do niedoborów, też nie powinny w nadmiarze stosować spiruliny, bo w dość agresywny sposób oczyszcza. Więc trzeba wszystko przepuścić tak kolejny raz, kierować się intuicją i sprawdzić, która z metod działa, a nie stosować wszystkich naraz, czyli nie jedzmy chlorelli, spiruliny, pędów jęczmienia, nie zapijajmy tego emami i tak dalej, tak? Bo można przesadzić.
Ja tutaj mogę podać taki przykład, że wydaje mi się, że najlepiej się potraktować jak dziecko. Ja jak swoje dwie córki nie przyzwyczajałem do jedzenia w tym 5. miesiącu, zaczynałem podawać różne produkty, to robiłem to bardzo powoli i ostrożnie. Czyli na przykład wprowadzałem, przypuśćmy, klejk z brązowego ryżu i patrzyłem, czy jest jakiś efekt, czy jest jakiś, jakaś alergia wystąpiła, czy nie. Później dodawałem na przykład do tego migdały i dalej sprawdzałem, czy coś się zmieniło. I można tak samo na sobie przetestować wszystkie te super pokarmy, które mogą naprawdę poprawić nasze funkcjonowanie. Po kolei, powoli zobaczyć, czy na przykład to nam służy, czy nam to nie służy, jak my na to reagujemy i tak dalej.
Okej, okay. Adam ma kolejne pytanie. Pojawiło się pytanie o mrożone owoce i warzywa. Czy kupować, czy to jest rzeczywiście coś, co ma w sobie dużo fajnych rzeczy? I druga kwestia, czy mrozić żywność? Czy to jest też w porządku?
To jest tutaj też, odwołam się do Ajurwedy. Ajurweda mówi, że ta grupa pokarmów satwicznych to nie są pokarmy mrożone ani odgrzewane. Ani puszkowane, ani ze słoików, czyli wszystko, co jest w miarę świeże i na świeżo przygotowywane. A już odwołując się do dietetyki, mrożenie wybija około 60% chociażby antyoksydantów.
To sporo.
Więc tu od razu podpowiedź dla wszystkich tych osób, które na przykład rzucają się na mrożone acai, bo są takim fantastycznym źródłem przeciwutleniaczy. No otóż mrożone nie do końca. Więc jeśli mamy możliwość kupowania świeżych warzyw i owoców, zdecydowanie lepiej, ale jeżeli nie mamy możliwości, no to pewnie lepiej zjeść coś mrożonego.
Zdarza używać na przykład mrożony groszek, bo ciężko dostać. Sezon jest tak krótki na ten mrożony groszek. Ja bardzo lubię mrożony groszek używać czasami do jakichś tam potraw, w których on jest po prostu niezastąpiony. Także też nie jestem fanatyczny. Bardzo rzadko korzystam z jakiejś puszkowanej żywności.
Właśnie, groszek z puszki, czy groszek mrożony?
Groszek mrożony. Natomiast używam ewentualnie mleka kokosowego, które jest z puszki. To jest chyba jedyna taka rzecz.
Puszkowane.
Tak. Akurat dzisiaj też korzystam z mleka kokosowego, które jest puszkowane. No, wiem, że można dostać też w kartonie, ale to z kolei też są dosyć duże, często rozmiary, a jak się otworzy, to później trzeba w ciągu tam tych 2-3 dni to wykorzystać, co nie zawsze jest takie proste. Na koniec mam takie pytanko. Co byście poradzili osobom, które powiedzmy nie mają tyle czasu na tą chwilę, żeby teraz jakby tak od podstawy, od A do Z zupełnie, zmienić swoje nawyki żywieniowe, ale czy moglibyście poradzić jakieś takie zadanie domowe, jakąś rzecz, którą te osoby mogłyby zrobić na wiosnę, co mogłoby im dać jakiś pozytywny, realny efekt, coś nie jakiegoś wielkiego, dużego, ale coś takiego naprawdę konkretnego i praktycznego. Czy macie jakiś pomysł?
Ja myślę, że tutaj moglibyśmy, nie wiem, czy mogę teraz tak znowu wracać do naszej książki, natomiast ona jest pełna takich pomysłów. Zauważyliśmy, że właśnie jest taka tendencja, że ludzie chcą się zmienić w przeciągu jednego dnia, co jest oczywiście niemożliwe i lepiej robić to powoli, naprawdę przez wiele lat zmieniać swój sposób żywienia, niż robić to radykalnie z dnia na dzień, bo takie zmiany nie przyniosą nic dobrego. Więc na przykład można wprowadzić zielony szejk rano przed pracą albo zrobić sobie takiego zielonego szejka i zabrać w jakimś pojemniku do pracy.
A jakiś przepis, jakiś macie konkretny ulubiony przepis na takiego zielonego szejka?
Karolina może podrzucić jakiś, bo ona jest ekspertką w tej dziedzinie.
Tak, mój chyba taki ukochany zielony szejk, bo ja w ogóle bardzo nie lubię smaku samej trawy jęczmiennej, spiruliny, etc., więc wykombinowałam parę przepisów, które skutecznie niwelują ten smak. Jeden z nich to połączenie awokado, tylko musi być miękkie, z owocami jagodowymi, tudzież truskawkami, sokiem albo z aronii, albo z jeżyn, albo z, nawet może być sok jagodowy, tylko ważne, żeby nie był pasteryzowany. I do tego pędy młodego jęczmienia, najlepiej jofilizowane, taki proszek zielony. I na przykład można jeszcze dodać brzoskwinie, zblendować, smakuje trochę jak taki owocowy jogurt.
Natomiast jest to dosyć skomplikowany przepis. Ja myślę, że dużo prostszym jest, nie wiem, czy dobrze mówię, ananas, banan i liście szpinaku,
tak? I liście szpinaku na przykład, tak. Albo pędy, młode pędy pokrzywy, zupełnie
tak, teraz już za wiosna, darmo. Za chwilę
będziemy... Zrywany, rozumiem, na polu, czy gdziekolwiek.
Gdzieś jakieś tak. Miary takie, gdzieś na uboczu. Istna skarbnica naprawdę wszystkich. To jest polskie superfood, niedocenione, chociaż teraz coraz bardziej zaczynamy je doceniać, bo już teraz nawet w dużych supermarketach pojawił się taki sok wyciskany, lekko pasteryzowany z pokrzywy, który jeśli ktoś nie ma czasu, to może sobie kupić taki sok i dodawać też do szejków, do owoców typu na przykład ananas i to miksować. Ananas, banan i taki sok z pokrzywy.
Tak, to jest coś, co pokrzywa to jeden z tych naszych superfoods, który bardzo pomógł mi podnieść poziom hemoglobiny w ciąży.
To dla mnie zaskakujące. Mi się zawsze pokrzywa kojarzyła z tym, że bardzo nieprzyjemnie po niej swędzi skóra, także no, chętnie to odkryję, tym bardziej, że też od paru miesięcy sam tworzę różnego rodzaju szejki i zielone i owocowe, więc na pewno sam chyba sobie przesłucham jeszcze raz tę audycję, bo no, ogromna ilość bardzo, bardzo ciekawych informacji. I jeszcze tutaj chciałbym właśnie do tej książki się odnieść, o której już wspominaliście wcześniej. Książka, która jeszcze nie jest wydana, z tego co wiem, nazywa się Karolina od nowa. Bardzo tak. Ciekawy tytuł. O co chodzi w tym tytule i o czym w ogóle jest ta książka?
Karolina od nowa, czyli od nowa rozumiana dosłownie jako od nowa biologiczna, ale też od nowa, bo trochę kontynuacja Karolina detoksie, którą w zeszłym roku wydaliśmy. Książka pokazuje taki kompleksowy program dbania o siebie, ale nie tylko dietą, ale również mówi dużo o emocjach, są w niej techniki oddechowe, jest trochę informacji na temat nauki oddechu, o stresie, o umyśle w chwili obecnej i jak on przekłada się na efektywność w pracy i tak dalej. Prawie 70 przepisów i wszystko jest poukładane w bardzo konkretny i logiczny sposób, czyli zaczynamy od oczyszczania, ale nie mówimy o oczyszczaniu, nie podajemy żadnego detoksu, tylko właśnie takie proste sposoby, które można zainstalować w diecie, tudzież na przykład masaże olejem sezamowym 10 minut rano dziennie, które pomogą nam się stopniowo oczyścić. Potem przechodzimy do trawienia, bo do momentu, do którego nie zaczniemy dobrze trawić, to nie będziemy wchłaniać żadnych substancji odżywczych. Potem mówimy o różnych...
Jeśli już dobrze wchłaniamy te substancje odżywcze, to mówimy o przeciwutleniaczach i rasajanach, czyli tych pokarmach odmładzających, które nam pomagają się, że tak powiem, rozświetlić i poprawić nasz nastrój i czuć się wspaniale i dobrze.
Potem przechodzimy do czterech źródeł energii, czyli pozytywne nastawienie, sen, pożywienie i oddech, i omawiamy je dokładniej. W ostatnim rozdziale pochylamy się jeszcze dokładniej nad szczęściem, nad miłością i właśnie nad stresem. Piszemy o sposobach przeciwdziałania stresowi, też podajemy różne techniki wykraczające poza dietę, no i wszystkie te rozdziały mają też mój dziennik, tak jak w Karolinie na detoksie, w którym opisuję swoje doświadczenia i różnego rodzaju stany emocjonalne, z którymi się zmagałam na poszczególnych etapach, o których piszemy, więc...
No brzmi super, brzmi niezwykle ciekawie, biorąc pod uwagę to, ile informacji ciekawych nam tutaj dzisiaj zaproponowaliście. Myślę, że książka będzie rzeczywiście idealną kontynuacją i poszerzeniem tego, czego się dowiedzieliśmy. Także pytań od czytelników, od naszych słuchaczy jeszcze było więcej odnośnie też medytacji, oczyszczania organizmu, ziół i tak dalej. Jeżeli znajdziecie chwilkę jutro, czy pojutrze, czy kiedykolwiek będziecie mieli na to ochotę, to zachęcam Was, żebyście właśnie naszym słuchaczom na te pytania chociażby króciutko na naszej stronie odpowiedzieli. No i co? Cóż mogę powiedzieć? Ja się czuję niezwykle zainspirowany do tego, żeby po prostu wybiec do kuchni i gdzieś tam coś jeszcze sobie czy to upichić, czy wykombinować, jeżeli chodzi o szejka. Na pewno będę wprowadzał wasze porady w życie i szukał dalej.
Chciałbym na zakończenie.
Tak, oczywiście. Właśnie chciałem zapytać, czy coś byście jeszcze chcieli dodać na koniec?
To jest coś, co to jest akurat pomysł Maćka. Pamiętam, że kiedyś na warsztatach, które prowadziliśmy, został zapytany, no dobra, to co teraz zrobić, żeby tak intuicyjnie coś ugotować? I powiedział, super rzecz. Powiedział, że odkąd gdzieś tam miał moment w życiu, kiedy został sam, to bardzo nie lubił dla siebie gotować, bo był przyzwyczajony do tego, że gotuje dla całej rodziny. Mhm. A gotowanie dla siebie to w ogóle było, nie należało do rzeczy przyjemnych i przypominało mu o tym, że został na moment sam, więc zrobił sobie takie fantastyczne ćwiczenie, poszedł na bazar w weekend i wybrał kilka tych rzeczy, na które rzeczywiście miał ochotę. I potem wrócił do domu i ugotował dla siebie kolację, ale z takim założeniem, że z taką świadomością, jakby gotował dla ukochanej osoby. I to polecam wszystkim tym osobom, które zastanawiają się, jak zacząć intuicyjnie i jak zrobić dla siebie coś dobrego. Weekend, bazar, może nie bazar, bo pogoda nie zachęca do bazarów, ale sklep nie musi być ze zdrową żywnością. Może być nawet jakiś supermarket z warzywami albo jakiś sklepik osiedlowy. Wybieramy to, na co mamy ochotę i gotujemy jak kolację nawet dla samego siebie, ale z taką świadomością, jakbyśmy gotowali dla ukochanej osoby.
No możemy też dla ukochanego ugotować i dla siebie.
Super, genialny pomysł na takie właśnie zadanie domowe, także trzymam za wszystkich kciuki, żeby rzeczywiście to zrobić. Ja sam również to zrobię. No słuchajcie, dbajcie wszyscy o swoje ciała i umysły. Zachęcam was do tego też, żebyście napisali w komentarzach, jak wam się podobała ta audycja. Maciek, Karolina, wielkie, wielkie dzięki za to, że dzisiaj z nami byliście i za wasze wspaniałe porady. No i też trzymam kciuki za książkę, która niedługo, prawda, będzie już dostępna, rozumiem.
Tak, nie żyć własnym życiem.
Super, super. Także dziękuję bardzo.
Tak. Również.
I mam nadzieję, że do zobaczenia, do usłyszenia. A jeszcze dla słuchaczy tylko powiem, że kolejna audycja odbędzie się 14 maja. Gościem będzie Jakub Sobczak, twórca serwisu Polak Potrafi. Pogadamy trochę o talentach, o twórczości, o biznesie, także zapowiada się też bardzo ciekawie. Napiszcie w komentarzach, jak wam się podobała dzisiejsza audycja i co konkretnie z niej wynosicie dla siebie. Jakieś zdanie, cytat, technika, sposób, jakaś ciekawostka. Co wynosicie dla siebie, co dla was było najcenniejsze. No i napiszcie, jakie macie plany co do swojego zdrowia, co do swojego życia, co do wiosny i tego, aby troszeczkę odświeżyć swoją głowę, swoje ciało. Dzięki i słyszymy się za miesiąc.
Dziękujemy.
Dziękujemy.